Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 7 sierpnia. Wspomnienie świętego Kajetana, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Portugalia. W trakcie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie papież Franciszek spotkał się z młodzieżą akademicką w gmachu Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. Ojciec Święty odpowiedział na oczekiwania młodzieży. Niestety jednak nie tej, która gotowa jest poświęcić życie dla Chrystusa i Kościoła, ale tej, która zrobi to dla klimatu. Papież powiedział: marzę o tym, aby młode pokolenie stało się pokoleniem nauczycieli, humanizmu, współczucia, nowych możliwości dla planety. Potrzebujemy ekologii integralnej, wsłuchiwania się w cierpienie planety wraz z cierpieniem ubogich. Papież skorzystał z tej okazji, aby najwyraźniej pogrzebać 2000 lat Ecclesia Militans, mówiąc: chrześcijaństwo nie może być przeżywane jako forteca otoczona murami, wznosząca wały obronne przeciwko światu. Jest jedna bardzo warta podkreślenia rzecz. Albo rację miał Kościół przez 2000 lat, albo rację ma teraz papież Franciszek. Ale nie można stosować dwójmyślenia, że jakimś cudem istnieje jakakolwiek możliwość pogodzenia tych dwóch optyk. Niemcy. Jeden z niemieckich profesorów prawa stwierdził na swoim profilu w mediach społecznościowych, że w imię ochrony klimatu ceny benzyny powinny radykalnie wzrosnąć. Profesor Gregor Bachmann jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W wolnym czasie, poza nauką, zajmuje się także paranauką, czyli tak zwaną ochroną klimatu. W swoim niedawnym wpisie na Twitterze napisał: tylko wtedy, gdy liter benzyny będzie kosztował 100 euro lub więcej, nasi drodzy współobywatele zaczną powoli myśleć o tym, czy można obejść się bez samochodu. Ta wypowiedź profesora Bachmana spotkała się raczej z negatywnym odbiorem, ale dzielny pan profesor zdania nie zmienił, dodając: najbiedniejsi nie będą mogli pozwolić sobie na samochód. Jazda samochodem musi boleć, aby wymusić przejście na bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętego Kajetana, wyznawcy. Kajetan urodził się w roku 1480 w miejscowości Vicenza, nieopodal Wenecji. Jako młodzieniec studiował prawo na Uniwersytecie w Padwie. Od roku 1506 pełnił urząd protonariusza papieskiego i pomimo braku święceń kapłańskich został także proboszczem jednej z rzymskich parafii. Kapłanem został w wieku 36 lat, a dzięki prywatnym objawieniom w Bazylice Matki Bożej Większej szczególnie umiłował sobie kult Dzieciątka Jezus. Kilka lat później powrócił do Vicenzy, by całkowicie poświęcić się pracy apostolskiej. Tam, z uwagi na gorliwość Kajetana, zaczęli gromadzić się wokół niego nowi uczniowie, a w 1524 roku papież Paweł IV zezwolił mu na założenie zgromadzenia kleryków regularnych, czyli teatynów. Gdy w Neapolu wybuchła wojna domowa, Kajetan prosił Boga, by przyjął ofiarę jego życia dla zahamowania rozlewu krwi. Tego samego roku, 7 sierpnia, Kajetan zmarł w wieku 67 lat. Beatyfikował go papież Urban VIII w roku 1629, a kanonizował Klemens X w roku 1671. Ziemska ojczyzna świętego Kajetana, czyli Włochy. Jak donoszą lokalne media, niecodziennemu póki co eksperymentowi poddał się 35-letni mieszkaniec miejscowości Brianza w Lombardii. Pan Mattia Coffetti, przedstawiany przez media jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, postanowił wszczepić sobie pod skórę 5 mikrochipów. Urządzenia pozwalają mu dokonywać płatności czy przechodzić przez bramki na siłowni jedynie przy użyciu dłoni. Pan prekursor instalacji podskórnego oprogramowania nie widzi w takim rozwiązaniu jakiegokolwiek zagrożenia. Jak powiedział, mikrochipy nie zawierają lokalizatorów i działają dokładnie tak, jak te, które mamy na kartach bankomatowych i kredytowych. Zainstalowanie ich pod skórą pozwala wychodzić bez nich i płacić za to, co się kupuje. Pan Coffetti przy okazji również wykpił sceptyków takiego oddawania ciała korporacjom technologicznym, żartując, że nie został dzięki mikrochipom cyborgiem. Salwy śmiechu w całych Włoszech nie milkły tygodniami po tym żarcie. Teraz, mój drogi słuchaczu, przyniosłem ten żart tobie, byś przez cały poniedziałek miał świetny humor. Wielka Brytania. Popularna brytyjska sieć kawiarni Costa Cafe postanowiła umieścić w swoich materiałach promocyjnych elementy ideologii woke. W najnowszej kampanii reklamowej tej znanej na całym świecie sieci kawiarni wydany został plakat, na którym widnieje postać półnagiej kobiety z niebieskimi włosami oraz kubkiem kawy w ręce. Kobieta miała zupełnie odsuniętą górną część ciała. Czy oznacza to, że plakat ukazuje publicznie jej biust? Co może być gorsze od pokazania nagiego biustu publicznie? Otóż brak biustu. Postać ma blizny po masektomii, czyli chirurgicznym usunięciu piersi, bardzo modnej dziś metodzie na udowodnienie swojej indywidualności przez zwiedzione wokeizmem dzieci. Kampania wywołała, na szczęście jeszcze, szereg negatywnych komentarzy. Między innymi cenionego psychologa Jamesa Essesa, który napisał na Twitterze: "Droga Costo, czy możesz mi proszę łaskawie wytłumaczyć, dlaczego gloryfikujesz nieodwracalną operację kobiecego biustu podyktowaną zaburzeniami zdrowia psychicznego?" Stany Zjednoczone. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, będące wiodącą rządową agencją ochrony zdrowia, wydało instrukcję na temat karmienia piersią przez tzw. osoby transpłciowe. Poradnik nie dotyczy jednak kobiet przebierających się za mężczyzn, ale mężczyzn udających kobiety. Zdaniem agencji, mężczyznom tym można podawać hormony odpowiadające za produkcję mleka w piersiach. Urzędnicy administracji Joe Bidena nie zmarnowali tak doskonałej okazji do kolejnych nacisków w kwestii pojęć, a konkretnie do wezwania do używania terminów bardziej inkluzywnych. W instrukcji czytamy: używaj terminów obejmujących wszystkie tożsamości płciowe, takie jak osoba w ciąży, rodzic czy osoba karmiąca piersią. Osoby transpłciowe i niebinarne mogą rodzić i karmić piersią. Pamiętaj, nie musisz mieć dziecka, żeby karmić piersią. Mój drogi słuchaczu, tutaj pasuje dobrze nasze powiedzonko: gdyby to nie było straszne, to byłoby bardzo śmieszne, ale jest trochę straszne. Chiny. Całkiem niedawno chińska administracja cyberprzestrzeni ogłosiła najnowszy projekt ograniczający dostęp młodzieży do smartfonów i internetu. Nowe regulacje przewidują, że młodzież do 18 roku życia nie będzie mogła korzystać z internetu mobilnego w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie dostępu do smartfonów ma z kolei polegać na dziennym limicie korzystania z telefonu. Przykładowo dzieci w wieku szkolnym będą mogły korzystać ze smartfona przez godzinę dziennie, a młodzież starsza do 18 roku życia przez 2 godziny. Celem tych najnowszych, surowych i dość wnikliwie ingerujących w życie obywateli zmian ma być zmniejszenie uzależnienia od sieci i wpływu złych informacji. Co istotne, aplikacje edukacyjne czy alarmowe mają nie podlegać nowym regulacjom, a tym samym dzieci będą mogły korzystać ze smartfonów dłużej, jeżeli będą używały pożytecznych aplikacji. Mój drogi słuchaczu, wszelkie wzmianki o Chinach tutaj nie znaczą, że ja gloryfikuję ten kraj albo uważam, że tam jest coś dobrego. Natomiast kraj ten doskonale rozumie, w jaki sposób budować swoją przewagę nad innymi krajami. Chiny cały Zachód zalały TikTokiem. Ta wesoła apka z tańcami jest elementem wojny hybrydowej. Podczas gdy TikTok w świecie zachodnim promuje wszystko, co jest związane z LGBTQ i innymi literkami, albo na przykład weganizm, Chińczycy bardzo ograniczają działalność wszelkich tęczowych stowarzyszeń, a na przykład mężczyzn w armii futrują wołowiną. Chiny marzą, żeby cały Zachód bardzo dużo grał w gry i siedział non-stop na telefonie. Podczas gdy u nich dzieci nie mogą grać w gry, a teraz ograniczyło im się korzystanie z telefonów. Podczas gdy na TikToku promują na przykład takie studia jak Gender Studies, badanie tożsamości płciowej. U nich ma być konkret: fizyka, matematyka, inżynieria, informatyka. Jeżeli Zachód się troszkę nie obudzi, za kilka pokoleń Chiny mogą zdobyć naprawdę dużą przewagę technologiczną, taką, której potomkowie tych wszystkich TikTokowych dzieci już mogą nie nadgonić. Polska. W minionym tygodniu Narodowe Centrum Nauki, Polska Agencja Grantowa, rozdysponowała środki na kolejne projekty naukowe. Wśród nich znalazły się badania zatytułowane Transkobiecość i sadomasochizm, BDSM, związki i napięcia w polu reprodukcji płci. Za przeprowadzenie tych zasadniczych dla przyszłości ludzkości badań odpowiadać ma lewicowy naukowiec z Uniwersytetu SWPS. Na tę promocję demoralizacji Polaków Narodowe Centrum Nauki przyznało kwotę 750 tysięcy złotych. Na te dość skandaliczne doniesienia zareagował minister edukacji i nauki pan Przemysław Czarnek, pisząc na Twitterze: wystosowałem do władz NCN, dziś ode mnie niezależnych i całkowicie autonomicznie rozstrzygających konkursy na granty, także ze środków Unii Europejskiej, oficjalne i stanowcze pismo z moim sprzeciwem wobec tak absurdalnych rozstrzygnięć. Gotowy projekt całkowicie reformujący system grantowy będzie przedmiotem prac rządu, jak ufam, jeszcze tej jesieni. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W swojej działalności publicystycznej usiłuję zawsze mówić prawdę i robić to najuczciwiej i najlepiej jak potrafię. Jednak bardzo wcześnie nauczyłem się rozróżniać dwa typy prawd. Prawdy do przekazania proste i prawdy kontrowersyjne. Prawda prosta to jest coś, co się wypowiada. Część to przyjmie, część odrzuci, jednak nie rozpęta to III wojny światowej. Prawda kontrowersyjna to taka, która rozpali emocje, rozpęta niekończące się dyskusje i co gorsza, kłótnie. Czy coś takiego powinno mnie stopować? Otóż uwaga, stopuje. Dlaczego? Jeżeli ktoś impulsywnie opowie się po jednej ze stron sporu, potem niezwykle ciężko jest mu zmienić zdanie. To jest dość znany fakt na temat internetu. I właśnie dlatego tak świetnie mają się zjawiska takie jak gender czy ekologizm. Jak się raz złapie użytkownika na te kłamstwa i doprowadzi do tego, że zamieści sobie na przykład tęczową flagę na profilu, wejdzie w jakieś niekończące się dyskusje, nazwie kogoś faszystą, będzie do upadłego dzielnie bronił czyichś praw, nie upewniwszy się oczywiście w ogóle, czy rzeczywiście są te prawa jakkolwiek zagrożone. Istnieje ryzyko, że do końca życia ta osoba już będzie po tamtej stronie sporu. Bo zmiana, powiedzmy, stron oznaczałaby przyznanie się do błędu przed dużo szerszą publicznością, niż było to konieczne w epoce przed nastaniem mediów społecznościowych. Dlatego tezy, takie jak wypowiem dziś, nazywam prawdami, bo ja to uważam za prawdę, kontrowersyjnymi. I boję się, że rozpęta się po niej dyskusja i że ci, którzy się z nią nie zgodzą, na zawsze już będą zmuszeni pozostawać po drugiej stronie barykady. Dlatego bardzo staram się unikać takich tematów, ale nie da się tego robić w nieskończoność i zważywszy na częstotliwość tego pytania, dziś wreszcie na jedno pytanie odpowiem. Pytanie to brzmi, czy warto posyłać dzieci na religię w szkole? W trakcie ślubu para zobowiązuje się, że przyjmie i po katolicku wychowa potomstwo, jeżeli Pan Bóg ją takim obdarzy. Potem zobowiązanie takie powtarza się przy okazji sakramentu chrztu. Sprawa jest więc poważna. Co to znaczy wychować po katolicku? Zadbać o to, żeby dziecko znało prawdy wiary i nimi żyło. Pomóc mogłaby w tym lekcja religii, ale czy pomaga? Być może w czystym modelu, w świecie idealnym, religia w szkole to pomysł dobry. Ale my nie żyjemy w takim świecie i dziś mamy system, w którym istnieje ogromne ryzyko, że dzieci będą katechizowane przez modernistę, ekumenistę, osobę, która rzeczy prawdziwe przeplatać będzie z fałszem. Odpowiedź więc na pytanie, czy dziecko powinno chodzić na religię do szkoły, zależy od naszego postrzegania wpływu, jaki na duszę dziecka ma błąd w nauczaniu. Niektórzy uważają, że liczy się istota, a jakieś tam detale są mniej ważne. Ja jestem innego zdania i uważam, że całość nauczania to jest istota. Ja każdy błąd, a szczególnie te współczesne o tym, że Panu Bogu miłe są wszystkie religie, że prawdzie i fałszowi należy się taki sam szacunek, i setki innych, dużych lub małych przekłamań, każdy z tych błędów, nawet jeden, postrzegam jako dewastację i spustoszenie w duszy dziecka. Rodzice pamiętający o swoim zobowiązaniu do katolickiego wychowania dziecka nie mogą z ulgą przerzucić tej odpowiedzialności na instytucje szkoły, ponieważ w przypadku katechizacji fałszywej nie będą mogli brać tego jako wymówkę. Kiedyś to rodzice katechizowali dzieci. To wymaga oczywiście stałej katechizacji siebie, ale taką trudno nazwać stratą czasu. Czy posyłać dziecko na religię do szkoły? Niech każdy rodzic pamiętający o swoim zobowiązaniu zdecyduje sam. Ja nie posyłam i Bogu niech będą dzięki. To było przedstawienie czegoś, co uważam za prawdę. Czy było to kontrowersyjne? Czekam na komentarze. Będę je czytał uważnie. Tylko proszę, bardzo proszę, bez wojen. Proszę o merytoryczne i wyważone wypowiedzi. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci powodzenia i rozwagi. Maryjo, posłuchaj się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz, tylko proszę wyważony. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Kajetanie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika, Wycieczka po Globie. I do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.